Dziś w programie o Polakach walczących z komunizmem w wojnie koreańskiej, o uroczystości wręczenia not identyfikacyjnych, o Polakach ratujących Żydów. Opowiemy także o nowościach książkowych.
Po zakończeniu II wojny światowej nikt nie spodziewał się, że nowy konflikt wybuchnie na Dalekim Wschodzie, w tym wypadku na Półwyspie Koreańskim. Wojna koreańska była pierwszym takim otwartym konfliktem zbrojnym pomiędzy państwami obozu kapitalistycznego a socjalistycznego. Przywódca Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej Kim Il-sen przy wsparciu przywódcy Związku Sowieckiego Józefa Stalina chciał zjednoczyć całą Koreę pod czerwonym sztandarem. Ostatecznie jego plany zostały zatrzymane przez Stany Zjednoczone, które włączyły się w obronę Republiki Korei i przystąpiły do wojny. W momencie, gdy wojska amerykańskie przystąpiły do wojny koreańskiej, to sąsiad, Chińska Republika Ludowa, również włączyła się do wojny, która z kolei nie chciała, aby cała Korea zjednoczyła się pod sztandarem amerykańskim. W efekcie konflikt, który miał trwać według Kim Il-sena 3-4 dni, przerodził się w długotrwałą wojnę, która trwała 3 lata. Jedynie co udało się podpisać, to traktat rozejmowy w Panmunjomie w 1953 roku, ponieważ do dnia dzisiejszego traktat pokojowy nie został osiągnięty. Okazuje się, że w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej znajduje się teczka. Teczka o nazwie Kwestionariusze ewidencyjne jeńców amerykańskich i angielskich. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie jeden istotny szczegół. Prawie wszyscy mają polsko brzmiące nazwiska. I tutaj się pojawia pytanie, o co dokładnie chodzi. Czy była jakaś współpraca pomiędzy służbami polskimi a chińskimi w tym kontekście? Okazuje się, że tak. Ponieważ wśród tych wielu nazwisk przejawiają się takie nazwiska jak Barczykowski, Barański, Gorski, Górski, Kaczmarek, Magiera, Celuśniak, Kaczorek, Wysoczyński, Serafin, Radoszewski i wielu, wielu innych. Gdy wielu Polaków, w tym również wielu żołnierzy, którzy służyli w polskich siłach zbrojnych na Zachodzie, nie mogąc pogodząc się z komunistyczną niewolą państwa polskiego, postanowiło wyemigrować na Zachód, w tym wypadku do Stanów Zjednoczonych. Okazuje się, że wielu z nich po zakończeniu II wojny światowej ponownie chwyciło za broń i tym razem znalazło się na Półwyspie Koreańskim, gdzie walczyli z komunistami. Z zachowanych relacji wyłania się przerażający obraz na temat jeńców wojennych, którzy znaleźli się w komunistycznej niewoli. Wielu jeńców w trakcie długich marszy, ponieważ kolumny jeńców maszerowały w stronę Chin, było bitych, torturowanych. Ci, którzy nie potrafili dotrzymać kroku, iść dalej z innymi jeńcami, byli mordowani na miejscu. Byli przekłowani bagnetami, ewentualnie metodą katyńską, strzałem w tył głowy. Kwestionariusze jeńców amerykańskich i angielskich zostały przekazane zarządowi drugiemu sztabu generalnego Wojska Polskiego przez sztab generalny Koreańskiej Armii Ludowej oraz przez zarząd polityczno-wychowawczy chińskich ochotników Korei. I tutaj pojawia się pytanie, czy polski wywiad wojskowy próbował zwerbować tychże jeńców do współpracy. W świetle zachowanych dokumentów okazuje się, że podjęto takie próby, ponieważ wśród jeńców amerykańskich polskiego pochodzenia znaleźli się zarówno zwykli żołnierze, oficerowie, ale i również kadra dowódcza poszczególnych jednostek wojskowych, takich jak pluton czy kompania. W związku z tym uzyskane przez nich informacje mogły nie tylko odmienić los kolejnych działań wojennych na Półwyspie Koreańskim, ale również w istotny sposób dostarczyć informacje na temat stanu uzbrojenia amerykańskich żołnierzy. To, co jest również bardzo interesujące w kwestionariuszach jenieckich, to to, że w polu o zapytanie o narodowość najczęściej wskazywali, że mają pochodzenie albo polskie, albo amerykańsko-polskie, co w pewnym stopniu spowodowało, że polskie służby były nimi zainteresowane. Zarówno Bolesław Bierut, jak i pozostała ekipa rządząca Polską byli zainteresowani tym, co mogliby uzyskać od tych jeńców. Warto tutaj zaznaczyć, że Polska, która pozostawała neutralna w trakcie tego konfliktu, to jednak wspierała Koreę Północną propagandowo oraz finansowo, śląc ogromne pieniądze. I tak na przykład Chester Kaczorek, jeden właśnie z jeńców wojennych, który znalazł się w niewoli komunistycznej, pochodził ze stanu Missouri. Jego rodzice byli emigrantami ekonomicznymi w Stanach Zjednoczonych, wywodzili się z dawnych ziem polskich. Sam Chester Kaczorek był zwykłym kierowcą, pracował w fabryce, miał podstawowe wykształcenie. Jakimi motywami kierował się, zaciągając się do armii amerykańskiej, nie jesteśmy w stanie tego określić, czy to były motywy ekonomiczne, czy polityczne, takie jak walka z komunizmem. W każdym razie do armii amerykańskiej zaciągnął się około 10 października 1950 roku. Na froncie w Korei znalazł się już w kwietniu 1951 roku. Niestety po niespełna 2 tygodniach znalazł się w niewoli chińskiej, co wynikało z przeprowadzonej gigantycznej ofensywy wojsk chińskich oraz północno-koreańskich wojsk, które zmusiły Stany Zjednoczone do powrotu za 38 równoleżnik. Drugą taką osobą, która również mogła dostarczyć istotnych informacji wywiadowi wojskowemu tu w Polsce, był Frank Celuśniak, który służył w batalionie artylerii przeciwlotniczej. Frank Celuśniak uczestniczył w walkach praktycznie od samego początku. Jednak podobnie jak Chester Kaczorek, w wyniku ofensywy wojsk chińskich i północno-koreańskich znalazł się w niewoli. Niestety Frank Celuśniak w niewoli chińskiej spędził aż 33 miesiące. Jednak po zakończeniu działań zbrojnych, po podpisaniu rozejmu w Panmunjomie, zarówno on, jak i Chester Kaczorek wydostali się z niewoli i powrócili do domu. Ostatnią taką osobą, która w mojej ocenie zasługuje na uwagę, był Charles Wysoczyński. Sam o sobie mówił w wielu udzielonych potem wywiadach, że całe jego życie było związane z armią, ze służbą ojczyźnie, w tym wypadku Stanom Zjednoczonym. Jednak w każdym wywiadzie podkreślał, że jego rodzice byli Polakami, a w domu mówiło się właśnie po polsku. Z zachowanych dokumentów możemy dowiedzieć się, że wywiad wojskowy próbował skłonić za pomocą Chińczyków niektórych jeńców do współpracy. Same metody, jakie zastosowali Chińczycy wobec tych jeńców, z perspektywy czasu wydają się przerażające, ponieważ stosowano nie tylko przymus, ale i również lepszymi racjami żywnościowymi zachęcano do tego, aby Amerykanie przechodzili na ich stronę. Niektórzy z nich złamali się i przeszli na tą stronę, podjęli się współpracy. Niestety z zachowanych dokumentów nie dowiemy się z nazwiska, kto taką współpracę podjął, ale są wymieniani po stopniach wojskowych, że część żołnierzy, oficerów podała współrzędne na temat amerykańskich pozycji w Korei Południowej oraz na temat stanu uzbrojenia, jakimi Amerykanie dysponują w walce przeciwko komunistom. Współpraca pomiędzy wywiadem wojskowym w Polsce a chińskimi służbami prawdopodobnie układała się dobrze, ponieważ w wielu zachowanych dokumentach możemy dowiedzieć się, że Chińczycy bardzo ochoczo dostarczają pewne informacje na temat tych jeńców, a polska strona je akceptowała. Bardzo interesującym fragmentem korespondencji może być to, że polscy przedstawiciele wywiadu wojskowego zwracali się z zapytaniem w Warszawę o to, czy mogliby dostarczyć więcej środków finansowych na swoje działania oraz to, co najbardziej było potrzebne, upominki. Ponieważ za pomocą upominków dla chińskich i koreańskich towarzyszy starano się załatwić jak najwięcej spraw. Sprawa jeniecka była sprawą bardzo skomplikowaną, ponieważ jak się okazało, jeńcy, którzy znajdowali się w niewoli amerykańskiej, południowo-koreańskiej, a mowa tutaj o jeńcach chińskich, północno-koreańskich, to nie chcieli wrócić do domu. Co spowodowało, że negocjacje w sprawie jeńców praktycznie przeciągały się w nieskończoność. Takim punktem zwrotnym w negocjacjach okazała się dopiero śmierć Stalina w 1953 roku. Wyczerpane wówczas obydwie strony konfliktu podjęły decyzję o wszczęciu po raz kolejny rozmów, ale tym razem rozmowy zakończyły się już pewnym sukcesem, ponieważ zarówno jeńcy ze strony północno-koreańskiej, ale i również ze strony amerykańskiej dostali szansę powrotu do domu. A jeńcy z Chińskiej Republiki Ludowej i z Korei Północnej mogli zadecydować, czy chcą wrócić właśnie tam, skąd przybyli, czy jednak wolą zostać tutaj w Korei Południowej.
Historia mówi przez pokolenia. Pod tym hasłem na stadionie PGE Narodowy w Warszawie w dniach 13-15 kwietnia Instytut Pamięci Narodowej organizuje Kongres Pamięci Narodowej. To pierwsze takie wydarzenie oferujące pasjonatom naszych dziejów debaty historyczne, gry, wystawy, warsztaty, pokazy filmowe i wiele innych atrakcji. Na uczestników czekają opowieści o najnowszej historii Polski, przygotowane w sposób przemawiający do każdego pokolenia. Dla starszych, pamiętających trudny wiek XX i do młodzieży, uczącej się poprzez nowe technologie, multimedia i zabawę. W Belwederze w Warszawie ogłoszono nazwiska kolejnych 20 osób, których szczątki zostały odnalezione i zidentyfikowane w ramach działań Instytutu Pamięci Narodowej.
Łączyło ich, drodzy Państwo, z całą pewnością jedno. Miłość do Polski oczywiście, ale także to, że byli córkami i synami II Rzeczpospolitej. Byli synami i córkami Polski upragnionej, Polski wymodlonej, Polski wywalczonej na polach bitewnych i polach dyplomatycznych przez kolejne pokolenia Polaków w XIX wieku. Byli synami II Rzeczpospolitej, która za swój wielki sukces musi uznać, drodzy Państwo, to, że wychowała całe pokolenie ludzi, którzy nigdy nie zgodzili się na utratę niepodległości.
W czerwcu 1942 roku została wraz z rodziną, w tym dwojgiem dzieci, Zbigniewem i Moniką, wysiedlona do obozu zniemczenia w Jabłonowie. W protokole przesłuchania zeznała: moi przodkowie z obydwu stron byli Polakami. Następnie została przekazana do obozu centrali przesiedleńczej w Potulicach. W obozie zmarły jej małoletnie dzieci. Na przełomie 1944 i 1945 roku została przeniesiona do pracy przymusowej w majątku Przepałkowo. Maria Turowska została zamordowana na terenie majątku w lutym 1945 roku przez żołnierzy sowieckich.
Za kilka tygodni, kilka miesięcy odbędą się ich pogrzeby. Piękne, uroczyste państwowe pogrzeby. I wówczas przy ich trumnach, nakrytych biało-czerwonymi flagami z polskim godłem, obok rodzin, staną ci, którzy dzisiaj mówią Państwu: odnaleźliśmy Waszych bliskich. Staną pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej po to, żeby razem, wspólnie złożyć ich szczątki do grobu, żeby ich pożegnać modlitwą, dobrym słowem, wojskową salwą honorową i tą łzą, która wcześniej nie mogła paść przy ich mogiłach. Zapalimy wspólnie świeczki na ich grobach, na grobach, których miało nigdy nie być.
Hackathon to wydarzenie znane w środowisku nowych technologii jako spotkanie programistów lub konkurs, podczas którego mają oni do rozwiązania określone zadanie. Biuro Nowych Technologii IPN zaprasza na maraton programowania HIST Hack, skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Etap pierwszy polega na opracowaniu scenariusza historyczno-edukacyjnej gry komputerowej związanej z historią Polski. Drugi etap odbędzie się podczas Kongresu Pamięci Narodowej. Finaliści zmierzą się wówczas z zadaniem przygotowanym przez specjalistów IPN. Instytut Pamięci Narodowej zaprasza na bezpłatne warsztaty w formie masterclass zatytułowane „Jak korzystać z archiwum IPN w pracy edukacyjnej”. Warsztaty skierowane są do edukatorów i nauczycieli zainteresowanych wykorzystaniem archiwaliów w swojej pracy z młodymi ludźmi. Warsztaty odbędą się na żywo w PGE Narodowym w Warszawie w sobotę 15 kwietnia. Liczba miejsc ograniczona. Instytut Pamięci Narodowej wydał ostatnio dwie książki dotyczące dziejów Żydów w Polsce i relacji polsko-żydowskich. Pierwsza z nich autorstwa Kingi Czechowskiej – Polska dyplomacja wobec kwestii żydowskiej w latach 1932-1939 opisuje stosunek i działania polskiej dyplomacji wobec sprawy żydowskiej w latach ministerium Józefa Becka 1932-1939 z uwzględnieniem polityki prowadzonej przez Ligę Narodów, inne organizacje międzynarodowe oraz rządy poszczególnych państw. Druga książka to kolejny tom relacji o pomocy udzielanej Żydom przez Polaków w latach 1939-1945. Białostocczyzna, Nowogródczyzna, Polesie, Wileńszczyzna. Autorem wyboru i opracowania jest Sebastian Piątkowski. Książka zawiera edycję 185 dokumentów z zasobów Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej dotyczących pomocy udzielanej Żydom przez Polaków na Kresach Wschodnich przedwojennej Rzeczpospolitej. Publikacja ukazała się w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN Dzieje Żydów w Polsce i stosunki polsko-żydowskie w latach 1917-1990.
24 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Polaków Ratujących Żydów. To właśnie 24 marca 1944 roku Niemcy w okrutny sposób zamordowali rodzinę Ulmów z Markowej, chroniących Żydów. Polska podczas okupacji niemieckiej była jednym z niewielu krajów, gdzie za pomoc Żydom karano śmiercią. O problematyce Polaków ratujących Żydów traktuje specjalna tematyka znajdująca się w portalu przystanekhistoria.pl zatytułowana Polacy ratujący Żydów. Znajdą tu Państwo szereg artykułów, a także materiałów wideo poświęconych problematyce pomagania ludności żydowskiej na ziemiach polskich przed represjami ze strony Niemców. Te artykuły, a także materiały wideo pokazują heroizm i bohaterstwo Polaków, którzy mimo grożącej kary śmierci decydowali się na bezinteresowną pomoc ludności żydowskiej. Zachęcam Państwa do zapoznania się z tematyką historyczną zatytułowaną Polacy ratujący Żydów, opublikowaną w portalu przystanekhistoria.pl. Wirtualna podróż, prawdziwa historia.